Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś już pierwszy dzień po wakacjach, więc wracamy do miejskich spraw, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są radni miejscy z przewodniczącym Rady Miasta na czele, z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Piotrem Barczakiem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Jest z nami również Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
I Zbigniew Binek, Klub Zielona Razem.
Dzień dobry Państwu.
Spotykamy się nie tradycyjnie nie przed sesją, tylko już po sesji, więc myślę dobry czas, żeby omówić tematy, które się na sesji pojawiły, ale zanim to może zapytam panów o początek roku szkolnego, bo domyślam się, że część z panów już ten temat ma, jeśli chodzi o dzieci przynajmniej, za sobą, no i za edukację. Ten rok miał być, czy ten początek roku miał być pewien rodzaju zamieszaniem wprowadzony, ponieważ szły dwa roczniki w Zielonej Górze do szkół średnich i szedł również rocznik, który był związany z sześciolatkami, bo w Zielonej Górze to było jedno z miast, które bardzo dużo młodych osób w tym wieku poszło do pierwszej klasy. Miało być zamieszanie, wyszło, że jednak wszystko gra. Każdy z uczniów, który chciał, dostał się do szkoły, ale może niekoniecznie do tej, której by chciał. Z czym to zamieszanie i czy w ogóle ono było potrzebne? Bo pamiętamy przed wakacjami w czerwcu Platforma Obywatelska, chociażby Koalicja Obywatelska podnosiła temat, i może od pana Marcina zacznę, że te roczniki będą połączone i spowoduje to, że uczniowie nie dostaną do tych szkół, które chcą, a temat ucichł.
No nie ucichnę, przecież nabór pokazał wiele kontrowersji i problemów z naborem młodzieży do zielonogórskich szkół, z tworzeniem się klas. No, były emocje, to przecież widać. Poza tym cała ta deforma edukacji w mojej ocenie dzisiaj są jej skutki, bo mamy przecież plany lekcji, które będą się kończyły o 19 czy 20 w Polsce. W Zielonej Górze z ust pana naczelnika Skorulskiego 16.30, 17 będą się lekcje kończyły. No dopiero zacznie się wszystko kształtować i klarować podczas roku szkolnego. To jest początek. Musimy pamiętać, że gimnazje dawały świetny efekt. Samorządy zostały obciążone olbrzymimi kosztami własnymi, bo nie dostały refundacji z państwa i musieliśmy te szkoły przerabiać, pokoje przerabiać na klasy, toalety, to wszystko. To było ogromne problemy finansowe, organizacyjne. To przecież było widać przy naborze, ale ja bym nie był takim optymistą.
No ale panowie podnosiliście przede wszystkim to, że prezydent miasta w momencie, gdy zaczynały się nabory do szkół średnich, tam pojawiły się sytuacje takie, że zostały mimo wcześniejszych deklaracji ograniczane liczby oddziałów w szkołach. Taki temat podnosiliście.
Podnosiliśmy temat po pierwsze deformy, to naszym zdaniem jest krzywdząca i zła dla edukacji, a po drugie podnosiliśmy to, że Zielona Góra musi być przygotowana na przyjęcie uczniów. Tutajśmy wnioskowali do prezydenta miasta. To się udało zrobić. Tu prezydent w te argumenty jakoś się wsłuchał, ale...
A to finansowanie, żeby szło za uczniem w ten temat?
No nie idzie, no bo mamy przecież, dokładamy no idzie, 120 milionów pieniędzy samorządu, dokładamy, bo państwo nie zabezpiecza funkcjonowania edukacji. Co roku w budżecie miasta ponad 100 milionów jest wykładane z pieniędzy samorządu. To więc to jest cały czas problem finansowania edukacji. Ten problem nie został rozwiązany, ten problem dalej istnieje. Ten problem będzie widać dalej pogłębiony. To więc problemów jest sporo. Startuje nowy rok szkolny. No mam nadzieję, że to wszystko jakoś się ułoży.
To pytanie w takim razie adwocem do Piotra Barczaka, bo temat reformy oświaty według Koalicji Obywatelskiej przeprowadzony nieudolnie, źle.
No, według tego, Platformy słychać. Koalicji Obywatelskiej wszystko jest źle. Nawet to, że jest 500+ i że na pierwsze dziecko też 500+, że na dobry start każde dziecko, właściwie każdy rodzic, który prowadzi dziecko do szkoły, może dostać 300 zł. Wszystko jest niedobre, wszystko jest nie tak. Jeżeli chodzi o tą kwestię ilości dzieci w szkołach zielonogórskich, to problem wynikał bardziej z decyzji prezydenta co do przyjęcia ilości dzieci w zielonogórskich szkołach. Przypomnijmy, w marcu jeszcze informacja z Urzędu Miasta i to otrzymał radny z Koalicji Obywatelskiej, więc doskonale wie o tym, że było przygotowane 4800 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Natomiast nagle w kwietniu pan prezydent zdecydował, że będzie to około 2900, bo taką ilość jest, taka ilość młodzieży zamieszkuje na terenie miasta Zielona Góra. Stąd powstały dylematy i trudności mieszkańców. Więc proszę tego nie zrzucać na reformę oświaty, bo naprawdę to nie tylko jest nieuczciwe, ale nawet niepoważne. Szczególnie mówiąc w pierwszy dzień roku szkolnego, kiedy dzieci poszły do szkoły, są w szkołach, mają nowe nadzieje. Rodzice też z tym wiążą być może pewne obawy, ale kto z nas jako rodzic, nie prowadząc dziecko, szczególnie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, nie miał takich obaw. Takie obawy mieli rodzice, którzy na siłę musieli wypuszczać dzieci jako sześciolatków, których zmusiła tak naprawdę Platforma Obywatelska. Więc proszę spojrzeć na, ten, na tamtą sytuację. Ale gdybyśmy mówili w ogóle właśnie o tym rozpoczęciu i myślę, że roku szkolnego. Tu ja jestem rodzicem, rzeczywiście prowadzę jeszcze dzieci. Jestem nawet przewodniczącym Rady Rodziców jednej z największych szkół w Zielonej Górze. Dzisiaj miałem okazję dwukrotnie rozpoczynać rok szkolny też. Ja powiedziałem i rodzicom, i dzieciom, ale też i nauczycielom, że mam dla nich dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Zła to ta, że skończyły się wakacje. Dobra to ta, że rozpoczął się rok szkolny, bo to jest czas nowych wyzwań, odkrywania siebie na nowo, odkrywania czy poznawania siebie jako uczeń. I to dotyczy zarówno ucznia, nauczyciela, jak i każdego z nas, nawet tych, którzy nie chodzą do szkoły. Jakby przeżywajmy ten dzień z taką wyjątkową też i radością i nadzieją w to, że każdy dzień przynosi coś nowego, coś dobrego, czegoś nas uczy, a ta nauka niech przybliża nas wszystkich do prawdy.
Ja to pytanie mam do Zbigniewa Binka, może faktycznie niezbyt optymistyczne, bo temat raczej wróci. Prezydent podnosił, że finansowanie uczniów spoza Zielonej Góry powinno być dokładane z powiatów ościennych. Będziecie akurat temat drążyć?
W jakiś sposób na pewno tak, byłoby to uczciwe w stosunku do mieszkańców Zielonej Góry, bo w tej chwili cały ciężar idzie z ich podatków, więc chcielibyśmy, żeby samorządy, których uczniowie u nas w Zielonej Górze będą się uczyli, żeby w jakiś sposób, chociażby symboliczny na początku, ale jednak jakiś taki sygnał pozytywny tutaj do nas dali. Ja się odniosę jeszcze do tych obaw, bo faktycznie takowe były, natomiast tutaj chyba bardzo dobrze wykonana praca urzędników na czele z panią prezydent Haręźlak dała ten spokój, że dzisiaj naprawdę się nie obawiamy. To, co zostało powiedziane, wszyscy się dostali tak naprawdę, którzy chcieli, niekoniecznie tam, gdzie sobie w pierwszej kolejności wybierali miejsce, ale to jest normalna sytuacja życiowa. No, nie każdy z nas będzie pracował w takim zawodzie, jaki sobie wymarzy, jak również nie będzie w stanie pracować na takim stanowisku, które będzie chciał realizować, bo niestety są pewne ograniczenia i tutaj myślę, że to jest zdrowe, że jest pewna konkurencja i lepsi, ci, którzy bardziej się przygotowywali przez 8 lat, czy nawet więcej, jeżeli chodzi o gimnazjum, no, mają pierwszeństwo wyboru. I jeszcze dwa słowa tylko odnośnie dzisiejszego rozpoczęcia roku szkolnego, bo ja też brałem udział w zespole edukacyjnym na Chynowie, tam gdzie mieszkam, i bardzo takie mądre, trafiające słowa powiedziała pani dyrektor. Cieszmy się z tego dnia, bo dzisiaj faktycznie wiele dzieci szło ze spuszczoną głową do szkoły, no bo wakacje się skończyły, ale pamiętajmy to, co było 80 lat temu. Wtedy dzieci nie miały takiej możliwości. Pamiętajmy, że dzisiaj idąc do szkoły, dziecko teoretycznie, mam nadzieję, że praktycznie, każdego dnia wracając ze szkoły jest mądrzejsze. Więc doceniajmy to, bo to, co dzisiaj mamy, ten pokój, kolejne pokolenie, które przeżywa ten pokój, to jest wartość największa, żeby nie było kolejnej wojny.
Zostawmy temat edukacji na ten moment, a ja wrócę do tego, co było. Mówiliśmy o sesji Rady Miasta. Ja byłem na tejże sesji. Taki wakacyjny nastrój panował, lekki uśmiech na twarzy do momentu, gdy rozpoczęła się dyskusja na temat dofinansowania szpitala uniwersyteckiego na walkę z bakterią New Delhi. Prezydent miasta zaproponował, by podjąć uchwałę, aby 100 tysięcy złotych z budżetu miasta miało zostać przeznaczone na walkę właśnie z tą bakterią. No i cóż, nie wszyscy radni od razu chcieli głosować za tą uchwałą, mimo że temat wydał się poważny i ważny i potrzebny. Wcześniej marszałek województwa wspólnie z sejmikiem przeznaczyła 500, właściwie sejmik województwa przekazał 500 tysięcy złotych na aparaturę związaną z walką właśnie z tą bakterią. Piotr Barczak podnosił bardzo dużo wątpliwości na tejże sesji dotyczące tego finansowania 100 tysięcy złotych, a właściwie chyba informowania o tym, na co te pieniądze miałyby pójść.
No tak, oczywiście, szanowni państwo, od wielu lat przekazujemy na szpital i pewnie przekazywać będziemy, bo taka jest potrzeba. Ten szpital znajduje się także w Zielonej Górze i to jest rzecz naturalna. Natomiast problem jest tak, że w tym, że szpital chyba nie do końca po pierwsze poważnie traktuje mieszkańców Zielonej Góry, a zwłaszcza w tej sytuacji. I podnosiłem nie tyle kwestię, że sama bakteria się pojawiła, bo ona rzeczywiście może się pojawić, w niektórych miejscach się pojawia. Ale po pierwsze sposób postępowania w momencie przyjęcia pacjenta, tak zwanego zerowego, który, bo tak to się nazywa, czyli pierwszego, który miał w sobie tą właśnie bakterię. Następnie poszczególne procedury, które tak naprawdę nie zadziałały. Szanowni Państwo, pacjent, który przyjechał ze szpitala z Krakowa do Zielonej Góry, szpital z Krakowa twierdzi, że w dokumentacji tego pacjenta była informacja o tym, że jest on jakby nosicielem tej bakterii. Tak zwany skolonizowany, czyli posiada ją w sobie. Natomiast szpital w Zielonej Górze twierdzi, że akurat tej części dokumentacji nie ma. Kolejna rzecz, kiedy nawet już wiedziano o tym, bo po 5 dniach po badaniach była ta informacja, nie zastosowano odpowiednich procedur. Laboratorium, które powinno przez 24 godziny na dobę funkcjonować, funkcjonowało od 7 tam powiedzmy do 14:45, niecałe 8 godzin. Więc to są rzeczy, które były podnoszone m.in. przez panią doktor mikrobiolog, fachowca. Ja je podnosiłem na sesji, natomiast no, niestety niektórzy panowie i panie też próbowały przerzucać to na walkę, nie wiem, jakąś polityczną, inną rzecz. Moim zdaniem pacjenci, którzy się leczą w szpitalu zielonogórskim, czy tym, który jest w Zielonej Górze, to nie są tylko pacjenci Zielonej Góry. Ich nie obchodzi, jaka jest czyja opcja polityczna, tylko chcą się czuć bezpieczni. A ta sytuacja z tą bakterią i brakiem informacji, sposobem postępowania przez szczególnie zarząd szpitala, a potem jeszcze akceptowaniem takiego zachowania przez zarząd województwa, w moim przekonaniu jest nie w porządku wobec pacjentów, wobec mieszkańców nie tylko Zielonej Góry, ale całego naszego regionu. I dlatego te pieniądze my musimy dorzucić ze względu na bezpieczeństwo tych pacjentów. Ale takie rzeczy są kompletnie niedopuszczalne. Moim zdaniem lepiej byłoby na aparatury, które ratują życie, zdrowie naszych pacjentów.
Radni Koalicji Obywatelskiej wnosili o to, aby dyskusję pominąć w tejże materii. A ja powiem szczerze, że mi brakowało w ogóle głosu szpitala na tejże sesji Rady Miasta. Sądziłem, że skoro miasto znów przeznaczy i miasto też chciałoby znać wiedzę, co w szpitalu się dzieje. Oczywiście ona jest podawana z mediów, ona jest podawana w komunikatach, ale właściwie nikt ze szpitala nie pofatygował się, żeby przyjść powiedzieć, na co te pieniądze zostaną wydane. Mi jako dziennikarzowi tego brakowało. Dlaczego Koalicja Obywatelska nie chciała ten temat rozmawiać? No wiadomo, trzeba 100 tysięcy przyznać, trzeba, bo jest problem. To chyba
panie redaktorze, szanowni państwo, była sesja nadzwyczajna sejmiku, tak, dotycząca tego zagrożenia i tej bakterii, która wystąpiła w szpitalu i od tego jest sejmik, to są fachowcy szpitalu, aby przeciwdziałać. My nie uprawiamy na Radzie Miasta Zielonej Góry, jako Koalicja Obywatelska, polityki, jakichś donosów do prokuratury, wymądrzania się na temat, jak się powinno zadziałać, jak się powinno nie zadziałać. Od tego są eksperci i fachowcy. 100 tysięcy złotych było w porozumieniu z prezydentem miasta i z panem marszałek, kwestia wystąpienia i pomocy szpitalowi. Szpital pełni funkcję szpitala również miejskiego, bo Zielonogóra nie ma własnego. Dla mnie to jest bezpieczeństwo mieszkańców. Ja nie toczyłem żadnych politycznych oskarżeń, wymądrzań się na temat zdrowia. No tylko ale... kwestia wysłuchania i uzasadnienia co do projektu uchwały, aby pomóc szpitalowi w walce z tą bakterią. Ta bakteria wystąpiła w wielu miejscach w Polsce i w Warszawie i w Łódzkim, to więc to jest, jakby powiedzieć, no, wpisane w to ryzyko, tak, że takie sytuacje się zdarzają i należy je po prostu zwalczyć. Dlatego nie rozumiem w ogóle tej argumentacji, tego ataku. Ja nie jestem specjalistą od medycyny, ale są od tego specjaliści, były konferencje z przedstawicieli do spraw lecznictwa w szpitalu, było zamknięcie szpitala na pacjentów, była walka z tą bakterią, która jest bardzo przecież groźna, odporna na antybiotyki. To więc naprawdę ta sesja Rady Miasta Zielona Góra dotyczyła, aby pomóc szpitalowi, który jest, tak jak powiedziałem, szpitalem miejskim, pomóc bezpieczeństwu mieszkańców Zielonej Góry, jako Koalicja Obywatelska, w takim zakresie, żeśmy się wypowiadali i takie, żeby podejmować decyzje. Pomóc mieszkańcom Zielonej Góry, pomóc szpitalowi, bo to jest najważniejsze. I sytuacja w tym zakresie się poprawiła, bo szpital otworzył możliwość przyjmowania pacjentów i to było clou tej sesji. Nie polityka, nie kampania, nie oskarżanie prezesa, oskarżanie marszałka. te jednostki zadziałały, bo było spotkanie prezydenta, pani marszałek, były konferencje do spraw śledztwa ekspertów ze szpitala, to więc ja nie jestem kompetentny, ja siedzę na budownictwie tej Rady Miasta i nie będę uprawiał polityki zdrowotnej na sesji Rady Miasta Zielona Góra. I takie było zachowanie Klubu Koalicji Obywatelskiej. Odpowiedzialne. Pomoc szpitalowi.
Ja jeszcze dopytam pana Zbigniewa Binka, radnego Klubu Zielonej Razem. Tu też przychodziły wątpliwości, ale nie tylko. Chociażby Wioleta Haraniżlak, dyrektor do spraw edukacji, też wypowiadała się w tym kontekście, że nie wie, na co te pieniądze mają być przeznaczone. No i w związku z tym, za czym głosować?
W stosunku do wypowiedzi kolegów, faktycznie to, co mówił Piotrek Bartłak, jeżeli były jakieś nieprawidłowości, to one powinny być wyjaśnione przez odpowiednie organa.
Ja czytałem to na sesji przed chwilą.
Ale
też
to,
mówiłem,
poczytałeś pani... jakieś wycinki, wiesz, jakieś przedruki.
Przed chwilą powiedziałeś.
Z całym szacunkiem, Piotr, no, przecież nie jesteś ekspertem do spraw medycznych.
Dlatego nie ja to mówiłem, ale czytałem właśnie stwierdzenia ekspertów oraz sanepidu. Jakbyście się z nimi zapoznali, to wtedy byście wiedzieli o tym.
To ja powtórzę swoje zdanie. Jeżeli były, tak, nieprawidłowości, ja nie wiem, czy były. To są organa, które w szpitalu funkcjonują, które powinny taką sytuację wyjaśnić. Wiadomo, że to, co mówił kolega Marcin Pebierowski, bakteria bardzo niebezpieczna, trzeba działać.
No i finalnie też wszyscy radni właściwie większości poparli.
Tak. No,
dużo było przyznać dyskusji, na walkę z nią.
Natomiast każdy chyba zdał sobie sprawę, że jest to istotne, bo to jest tylko jakaś dopłata. To nie są, że pieniądze tylko Zielona Góra ma zabezpieczyć. I mi tutaj zabrakło jako ekonomiści, żeby też chociażby symbolicznie część pieniędzy dawały samorządy, których pacjenci są u nas leczeni.
Myślę, że to była... wraca ta sytuacja,
no,
państwo,
no, ale to my jako samorząd, jako Zielona Góra dajemy, to również, nie wiem, z innych miejscowości, jeżeli są pacjenci, chociażby symbolicznie chodziłoby o to, żeby pokazać, że to jest właściwa inicjatywa. No i tutaj to, co pan redaktor powiedział, chyba faktycznie, gdyby był ktoś ze szpitala, to by uspokoił te emocje, bo było w którymś momencie takie zawahanie, na co te pieniądze pójdą. Ktoś nawet chyba żartobliwie powiedział, że to ta cała kwota pójdzie na zakup MOP-ów. No, taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna, więc gdybyśmy... Gdybyśmy dokładnie wiedzieli, czyli tutaj jeżeli byłby ktoś ze szpitala, by nam od razu odpowiedział, na co dokładnie te środki idą, myślę, że byłaby dyskusja zamknięta i nie byłoby takich emocji.
Problem tkwi w sposobie zarządzania. Wszyscy doskonale wiemy, że w zielonogórskim szpitalu nie dzieje się dobrze. A wy chowacie głowę w piasek, mam na myśli o radnych Platformy Obywatelskiej, bo kryjecie tak naprawdę zarząd województwa.
Ale jest rada
nadzorcza.
Który
jest odpowiedzialny za to. A radę nadzorczą wybiera kto? Zarząd
dotacja
województwa.
Celowa
więc
z miasta
taka jest rzeczywistość.
Na podstawie umowy między marszałkowskim
tylko, że
a,
nie
szanuje, a miastem
jeżeli
Góra,
szanujemy
te
pieniądze,
sprawy są czytelne, te sprawy są jasne. To
jeżeli,
naprawdę, Piotr,
jeżeli szanujemy pieniądze i z budżetu miasta Zielona Góra przekazujemy na jakikolwiek wydatek, to powinniśmy wiedzieć, na co te pieniądze idą. Tak było choćby przy spółkach i wykupie akcji, przy spółkach sportowych. Każdy z was zadawał mnóstwo pytań, żeby się dowiedzieć, na co te pieniądze pójdą. A to ja zadawałem pytanie, czy te pieniądze czasem nie pójdą na MOP-y, bo to na tej antenie też słyszeliśmy z ust przedstawicieli szpitala, że zakupili 1000 MOP-ów. Jeżeli założymy, że jeden MOP kosztuje 100 zł,
to może być na przykład na tą opłatę.
Ale jeżeli...
Jakie MOP-y? No, żartujmy, walczymy z bakterią.
Ale to twoi koledzy powiedzieli.
Było spotkanie prezydenta z panią marszałek. Było uzasadnienie uchwały prezydenta o przekazaniu tych pieniędzy, dotacja celowa, która jest naturalną pomocą dla szpitala i ochroną zdrowia mieszkańców Zielonej Góry. Po prostu...
Fakt, że brakowało informacji faktycznie na co te środki będą zrealizowane i nie wiem, czy to ty, Piotrek, czy inny radny zaproponował, że być może w Radzie Nadzorczej powinien być ktoś z miasta.
No właśnie, może to jest
i wtedy byśmy wiedzieli, na czym stoimy.
Pomysł na przyszłość. Temat szpitala pewnie będzie wracał, chociaż sytuacja wydaje się już powoli dobiegać końca, ta zbyt dla nas nieprzyjemna. A jeszcze jeden temat chciałem z panami dzisiaj poruszyć. Chodzi mi o to, co dziś pojawiło się także na naszej antenie. Okazuje się, że rozwiązany został trudny problem, jak mówił na naszej antenie poseł Jerzy Materna, o remoncie mostu w Cigacicach ze środków centralnych na ten cel ma zostać przekazanych 12 milionów złotych, około 12 milionów złotych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 80% szacowanych kosztów pracy. Resztę ma przekazać samorząd. Pytanie, który? Zbigniew Binek. Pytanie do pana. Pan jest ekonomistą, to jest dobra wiadomość?
Bardzo dobra. 80% to jest maksymalne takie dofinansowanie, więc jeżeli ta inwestycja szacowana na około 15 milionów, 12 milionów byłoby z pieniędzy zewnętrznych, to jest to, co miasto Zielona Góra robi na co dzień, czyli różnego rodzaju inwestycje, jakiekolwiek remonty, próbuje korzystać z środków zewnętrznych. I teraz zostają te około 3 miliony złotych i też byłbym jednak za tym, żeby nie tylko Zielona Góra, no bo my jednak musimy dbać o środki. To nie są nasze prywatne, to nie są moje pieniądze, ani Piotrka, ani Marcina, ani prezydenta. To są pieniądze każdego z Zielonogórzan i powinniśmy je obracać kilkukrotnie, zanim je wydamy. Wiadomo, ile jest potrzeb w Zielonej Górze, jak w każdym innym mieście. No, one są niewyczerpane, trzeba dokonywać wyborów, więc chciałbym, żeby tutaj jednak nastąpiła pewna umowa między i Zieloną Górą, i gminą Sulechów, żeby te środki w pewien sposób podzielić te brakujące.
I dokonać
montażu. I starostwo powiatowe. I idąc krok dalej, chciałbym, żeby również takie rozwiązanie, które tutaj w ramach mostu, tylko w całkowicie innej dziedziny, było również, jeśli chodzi o odpady w przylepie. Bo tam jest duża kwota, którą trzeba byłoby wydać na utylizację tych odpadów, a tak naprawdę Zielona Góra nie jest tam wcale niczego winna. To, co w przylepie się wydarzyło jeszcze, kiedy przylep nie był w tej dużej Zielonej Górze, a odpowiedzialność teraz pada na nasze miasto, tak naprawdę na pieniądze naszych podatników, więc też byłbym za tym, ażeby to różnego rodzaju instytucje związane z ochroną środowiska, czy to na szczeblu krajowym, czy wojewódzkim, wzięły ten ciężar na siebie.
O tyle, o ile z most ścigacica był rzeczą wiadomo, o tyle odpady w przylepie trochę mniej, przynajmniej tak twierdzą władze Zielonej Góry. No ale kłopot chyba nie jest na tyle możliwy do odkładania w czasie i do oglądania pieniędzy z każdej strony, żeby go odkładać w nieskończoność, aż przyjdą środki zewnętrzne. Pytanie do Piotra Barczaka, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość mówi się też, niektórzy mówią, że ten most Gacica to taka trochę kiełbasa wyborcza. To taki trochę prezent dany właśnie w tym okresie, kiedy jest czas kampanii i no właśnie.
To ja jestem za tym, żeby było dużo tej kiełbasy w formie pomocy na przylep.
To Zbigniew Binek. Czy to jest coś, co jest takie jednorazowe i potem już ta pomoc w kierunku lubuskiego będzie w mniejszym zakresie lub żadnym?
Nie, to nie o to chodzi. Ja całkiem niedawno podnosiłem kwestię z kolei, że do finansowania do remontu właśnie w Cigacicach powinien się dołożyć właśnie między innymi samorząd województwa. Pani marszałek, która twierdzi, że ma dużo pieniędzy, która buduje szpital, a my dorzucamy do tego szpitala, jak się okazuje. Natomiast jakoś nie widać ani chęci, ani potrzeby ze strony Platformy Obywatelskiej do tego, żeby dofinansować, zmodernizować właśnie most w Cigacicach, który, umówmy się, akurat właśnie mieszkańcy województwa lubuskiego z niego korzystają w większej części niż tylko mieszkańcy Zielonej Góry. On jest de facto poza terenem miasta Zielona Góry. Został przejęty od powiatu w ramach zgody połączeniowej na przyjęcie gminy. I jest to rzeczywiście zadanie miasta w tej chwili. Ja bardzo się cieszę z tego tytułu, że premier Morawiecki podjął taką decyzję, że te 12 milionów zostanie przekazane dla remontu tego obiektu. To tylko świadczy o to, że tam, gdzie są rzeczywiste potrzeby i gdzie można poszukiwać środków takich zewnętrznych, jak są to środki krajowe, a tak naprawdę w całym województwie mnóstwo tych środków rządowych jest w tej chwili przekazywanych, to jest to tylko i świadczy o właśnie tej dobrej zmianie, o pozytywnej rzeczy i nastawieniu na potrzeby mieszkańców, szczególnie właśnie tego terenu, mieszkańców tam Cigacic, Sulechowa, od dawna przecież oczekiwali i potrzebowali. Jeżeli ktoś dzisiaj im powie, że to jest kiełbasa wyborcza, to zwyczajnie moim zdaniem ich będzie obrażał, bo no oni protestowali i potrzebowali.
Zielonej Góry, którzy wracają z wakacji chociażby ostatnimi czasy, czy radzą.
Oczywiście wszyscy wiemy, że to jest jedyna forma alternatywy dla przejazdu S3. Jeżeli tego nie dokonamy, tego remontu, to rzeczywiście potem byłaby poważna trudność komunikacyjna, zresztą nie tylko dla Zielonej Góry, ale dla całego tutaj tego terenu, którym poruszają się kierowcy.
Miejmy jakąś korzyść z tej kampanii wyborczej.
Patrzę na Marcina Pawierowskiego i czekam na krytykę. Czekam, tak.
Ale ja bym apelował do wszystkich kandydatów, ażeby znaleźli
finansowanie. Panie Marcinie, wróćmy na ziemię.
Zobaczymy, czy dzisiaj samorząd radny da coś.
Po pierwsze, przy połączeniu miasta z gminą sam Piotr głosowałeś za tym, że odpowiedzialność za remont mostu przychodzi przy funduszu połączeniowym. Tych 100 milionów powinno być to zrealizowane i zostało. To dzisiaj ten most jest w fatalnym stanie, ale fajnie się odwraca taką tą politykę samorządową. Nie wiem, dziwię się, że tu radni z boku siedząc radny gminy tego nie widzi, bo przecież od dwóch lat Zielona Góra nie dostała schetynówki. Dzisiaj mamy takie podejście, że wszystkie pieniądze, które były dla samorządu, bo Zielona Góra od dwóch lat nie dostała schetynówki, powtarzam, to było miliony w ciągu roku, musi zwrócić do premiera. Tam, tak, nie. Zaraz, daj mi skończyć. Nie przerywaj mi. Były pieniądze samorządowe, stały zabrane Zielonej Górze. Powinni to mieszkańcy doskonale wiedzieć. Ja się chciał ustawić bardzo klientystycznie do premiera i czekać, może się zgodzi, może nie, żeby nam dać pieniądze, które nam się należały. Bo te pieniądze myśmy budowali drogę, na przykład drogę Westerplatte, była budowana z pieniędzy schetynowych, które istniały. Zielona Góra wybierała zadania strategiczne, które były dla niej ważne i było to realizowane. Droga do Kiełpina też. Natomiast to się odwróciło. Dzisiaj, aby powiedzieć, że Zielona Góra nie dysponuje żadnymi pieniędzmi, nie może go pozyskiwać. Dobrze. Poseł Materna uzyskał tą zgodę premiera. Lepiej późno niż wcale. Ja tylko przypomnę, że to nie są wcale wielkie pieniądze poprzez te prawie 4 lata rządów PiS, bo pamiętamy, co zrobiła Platforma. Dofinansowanie 15 milionów do CRS-u, budowa drogi łączącej Pomorskie z drogą S3. Całe te inwestycje w PKP, w infrastrukturę, to było wynegocjowane i przez poseł Bukiewicz, i przez senatora Sługockiego. To jest naprawdę ta kropla w morzu, którą w tym momencie zabiegał pan poseł Materna. To jest naprawdę niewiele. Ale mówię, Zielona Góra straciła pieniądze samorządowe, które reperowały budżet pod kątem inwestycji właśnie drogowych i tego dzisiaj nie ma. I to powiedzmy sobie szczerze, tak?
Zmiany następują. Wywołany. Natomiast ja jako radny miasta Zielona Góra i nigdy nie będący w żadnej partii, ja się bardzo, cieszę, jeżeli kiedykolwiek, jakiekolwiek środki zewnętrzne zdobywamy, niezależnie od koloru partyjnego.
Dobrze, może teraz Wajcha przesunie się w drugą stronę.
Nie. Złożyłem też interpelację, jakim stopniu obniżenie podatków PIT wpłynie na dochody samorządu Zielonej Góry, bo o tym nie zapominajmy, tak, że miasto żyje z podatku PIT, tak, z podatków dochodowych, z podatków CIT-u.
Teraz są obniżki.
Nie ma w tym momencie rekompensaty strony rządu dla samorządu, aby te pieniądze wyrównać w budżecie miasta. Dlatego ja złożyłem interpelację i chcę zobaczyć, jaka powstanie dziura przez to, jak powstanie dziura pieniędzy w mieście Zielona Góra. Czekam na tę interpelację, na odpowiedź prezydenta.
Dla mnie jest to normalne, wyraźnie, że posłowie z Zielonej Góry dbają o miasto Zielona Góra. I tutaj nie wiem, czy Marcin byłbyś krytyczny w stosunku do chociażby dużych pieniędzy, które pozyskaliśmy na obwodnicę południową.
To boli strasznie Platformę, szanowni państwo, że to...
Głosowaliśmy za obwodnicą, PiS był przeciwko, no tak.
No ale dostaliśmy dofinansowanie, też ktoś za tym chodził, prawda?
Po pierwsze, to jest szczerość według Platformy. Wcale PiS nie głosował przeciwko.
Przeciwko obwodnicy głosowaliście.
Nie przeciwko.
Tak, uchwała intencyjna, zabezpieczająca pieniądze, wkład własny w obwodnicę południową, byliście przeciwko. Pamiętam tą sesję jeszcze na uniwersytecie. Na uniwersytecie byliście przeciwko.
Marcin, jeżeli nie przekrzyczysz słuchaczy...
Nie, bo mówmy to jasno, bo teraz zaciemnia się.
Ale jasno to tylko, kiedy wy głośno krzyczycie i próbujecie wszystkich przekrzyczeć. Ja naprawdę proponuję, lubicie wychodzić na ulicę, idźcie na ulicę. Natomiast kiedy jesteśmy w radiu, to myślę, że mieszkańcy mają prawo wysłuchać różnych opinii, więc pozwól też, że ja to sprostuję. W takim wypadku nie byliśmy. Część radnych była za, część przeciwna. Podobnie jak i w innych klubach. Natomiast jeżeli chcesz...
W innych klubach nie było.
Jeżeli chcesz rzeczywistości przychodów i z podatków, to zobacz, o ile one wzrosły w ostatnich właśnie 4 latach rządu PiS. O ile wzrosły przychody miasta Zielona Góra. W zeszłym roku mieliśmy budżet praktycznie bez deficytu. To właśnie dzięki przychodom w tym czasie. Jeżeli mówisz o ulicy Bohaterów Westerplatte. Ona była 3 lata temu oddana, podpisywana umowa i środki przekazywane przez wojewodę Dajczaka. Naprawdę on nie jest Platformy Obywatelskiej.
To była schetynówka i żaden wojewoda nie miał w tym żadnego udziału. To były pieniądze,
Marcin, ale proszę cię jeszcze raz.
Jeszcze z programu Platformy schetynówki. To, że kompetencje przyszły do wojewody,
proszę
to nic
cię,
się zmienia.
Idź na ulicę, tam krzycz. Tutaj pozwól dokończyć ludziom, tak żeby każdy mógł wysłuchać.
Ale nie tylko narratorem, ani prowadzącym. Naprawdę. Mamy prawo też sprostować twoje słowa i to robić.
Ale pozwól najpierw dokończyć, wtedy prostuj. Ja prostuję twoje i mówię, jaka była rzeczywistość. Proszę zobaczyć, kiedy była otwarty zjazd ze S3. No 2 lata temu. Naprawdę wtedy nie rządziła.
Ale kiedy to się zaczęła procedura
uzgadniania
funduszy?
Ja rozumiem,
droga
że...
z Pomorskiego...
Kampania gorący... wyborcza, tak? Tak, mamy dwóch kandydatów w studio.
Kampanii. Chodzi o prawdę, nie o kampanię.
Więc... Ale ja jednak zaapeluję do wszystkich opcji partyjnych, posłów, których mamy w regionie, aby pozwolili rozwiązać problem przylepy.
Prawo
odpadów.
I Sprawiedliwość jest najbardziej skuteczne.
No to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który może rozwiązać problem przylepy. Czekamy na interwencję, no bo tam są pieniądze rządowe na takie sprawy z ochroną środowiska.
Panowie,
czekamy na interwencję.
Wrócimy
a samorząd
pewnie
województwa nie będzie nic dodawał, tylko my będziemy
czekamy
dorzucać
na interwencję
do samorządu województwa, jak szpital będzie źle zarządzał.
A my wrócimy do tych rozmów pewnie w najbliższych miejskich sprawach. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim Państwa gościem byli Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Klub Sprawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję,
dziękuję bardzo.
Kłaniam się Państwu, życzę dobrego dnia.
Marcin Pawierowski, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I Zbigniew Binek z Klubu Zielona Razem.
Dziękuję, do usłyszenia.